Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ostatnich dniach wielu ludzi pyta, jak to jest, że i świętych w Kościele dzieli się jakby na jakieś klasy wyższej, niższej. Jaka jest różnica między kanonizacją a beatyfikacją? Pytają. Przytoczmy więc sformułowanie prawne. Przez kanonizację rozumie się orzeczenie ostateczne, za pomocą którego papież danego sługę Bożego, dotąd czczonego jako błogosławionego, wpisuje do katalogu świętych i poleca czcić w całym Kościele poprzez kult należny świętym. To tyle jakby takie określenie prawne. I tu dodajmy, kanonizacja, czyli ogłoszenie świętym, różni się od beatyfikacji, gdyż ta druga jest ograniczona do jakiegoś miejsca, miasta, diecezji, kraju lub zakonu, albo Instytutu Życia Konsekrowanego, podczas gdy kanonizacja rozciąga kult świętego na cały Kościół. Gdyby przytoczyć najważniejsze z jakichś faktów odnośnie kanonizacji, to może dodajmy, że rozróżnia się takie określenia jak kanonizacja równoznaczna i kanonizacja formalna, jakbyśmy to powiedzieli może po prostu, tak nie używając tego prawnego języka. Kanonizacja równoznaczna ma takie samo znaczenie jak kanonizacja formalna, ta określona prawem. Gdyby poszukać tych kanonizacji równoznacznych, to wspomnijmy apostołów, świętych pierwszych wieków, a nawet późniejszych świętych, nikt formalnie nie ogłaszał żadnym aktem prawnym, a ich kult jest obowiązujący w Kościele. Przypomina mi się tu historia z ogłoszeniem świętą naszej królowej Jadwigi. Długo, wiele lat minęło od czasu, kiedy podejmowano próby, aby przeprowadzić jej beatyfikację i trzeba było czekać, aż dopiero papież Jan Paweł II, znający doskonale polskie realia, historię Polski, historię życia świętej królowej, w czasie swojej wizyty apostolskiej w Polsce odprawił mszę świętą na Wawelu ku czci błogosławionej królowej Jadwigi, jak to wtedy powiedział. I kiedy kogoś zapytano o to, dlaczego papież to zrobił, nie odbył się żaden formalny proces, tak jak słyszymy, że prowadzi się tyle różnych dochodzeń w sprawach innych ludzi, których ogłasza się błogosławionymi czy świętymi. No to pytanie, dlaczego papież? Czy mógł papież to zrobić? Ktoś to sobie zapytał. Ktoś mu mądrze odpowiedział, papież może zrobić w Kościele wszystko, co uważa, co się godzi i nie jest sprzeczne z nauką Kościoła i przede wszystkim przykazaniami boskimi. Najprościej można byłoby to powiedzieć. Mówię to o tym, że to była jakby taka, gdyby to nazwać tą równoznaczną, to właśnie taka była. Natomiast ta kanonizacja formalna, no to obejmuje całą procedurę, ryt, ceremonie kanonizacyjne, no i istotny akt papieski dokonujący kanonizacji, który, no, jako przykładowy, to przytoczymy, brzmi najczęściej w ten sposób: na cześć świętej, nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia wiary katolickiej i umocnienia życia chrześcijańskiego, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych apostołów Piotra i Pawła i na mocy naszej władzy, po dokładnym rozważeniu wszystkiego i częstym wzywaniu Bożej pomocy oraz za radą licznych naszych braci, orzekamy i określamy, że błogosławiona jest święto i wpisujemy ją do katalogu świętych, ustanawiając, że powinna być czczona w całym Kościele w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest taki formalny akt kanonizacji. Teraz, jeśli idzie o beatyfikację, widzimy coraz częściej, że ona się odbywa w różnych częściach świata. Ostatnio w Polsce przeżyliśmy kanonizację błogosławionej siostry Merkert, wcześniej ojca Papczyńskiego. I tu powiedzmy, że przez beatyfikację rozumie się akt papieski zezwalający na kult publiczny sługi Bożego lub służebnicy Bożej w jakimś kraju, mieście, diecezji lub rodzinie zakonnej I ten kult jest określony dekretem papieskim, na przykład przez odprawianie mszy świętej, recytowanie oficjum brewiarzowego o danym błogosławionym. I beatyfikacja jest instytucją późniejszą od kanonizacji, była wprowadzana przez długi czas w Kościele. Przez ten akt beatyfikacji rozwiązuje się potrzeby pastoralne kościołów lokalnych w zakresie kultu świętych. To myślę, że tyle wystarczające, że to nie jest, nie pomniejsza to rangi, tylko chodzi o zasięg kultu, że jest on ograniczony do, jak powiedzieliśmy, najczęściej do jakiegoś kraju, rzadziej do diecezji, czy już tym bardziej, bardzo rzadko, żeby było w jakiejś ograniczonej do rodziny zakonnej. A teraz zapytajmy siebie, no cóż, jeśli kogoś ktoś zostanie ogłoszony błogosławionym czy świętym, to przecież i tak, jeśli on jest w niebie i doznaje chwały, to jemu już to nic nie dodaje. Tak po ludzku mówiąc, to pewno tak. Myślę o tym, czytając historię świętej, która także jakby nie działa, tak jak my byśmy myśleli, że ogłoszenie to powoduje już jakieś działanie. Jedna z sióstr świętej Marii Goretti, to tej takiej świętej, która została ogłoszona świętą w naszych latach w obronie swojej godności i czystości dziewczęcej, zamordowana przez jakiegoś swojego sąsiada. Ona została ogłoszona świętą. Więc jedna z sióstr tej Marii Goretti, świętej, odpowiada następująco na pytanie dziennikarza, który chciał wiedzieć, czy kanonizacja tej świętej Marii Goretti przyniosła rodzinie jakąś korzyść materialną, bo tak się składało, że oni jeszcze żyli, ci ludzie w latach 50., 60., myślę, że jeszcze najbliższe rodziny Marii Goretti może jeszcze żyją we Włoszech. I ta siostra świętej odpowiada, nie przyniosła nam ani majątku, ani wyższej pozycji społecznej. Zawsze żyliśmy, tak jak ona, z pracy własnych rąk, i wychowaliśmy dzieci w taki sam sposób, w jaki zrobiłaby to bez wątpienia ona sama, w pocie czoła. Muszę jednak powiedzieć, że opieka naszej siostry była zawsze wyczuwalna i oczywista. Zawsze dawała nam pracę i pokój. Pozwala, byśmy cierpieli w ziemskim życiu, ponieważ bez najmniejszego wątpienia chce, żebyśmy zasłużyli na raj potem czoła, codzienną pracą, poświęceniem. Widzi pan, moja siostra Teresa przebywa właśnie w szpitalu. Jest cała w gipsie, jakby rozciągnięta na krzyżu jak Chrystus. Maria nie uzdrawia jej, lecz napełnia siłą i łaską, by mogła znieść swój ból z miłością. Wzrusza nas lektura takich słów. Bo przecież można by pomyśleć, że siostra, którą uznano za świętą, jest jak szczęśliwy los na loterii. I nam coś z tego kapnie. Co plecy, to plecy. Zawsze przyda się pokazanie wizytówki z nazwiskiem kogoś bogatego i znanego. Ale w niebie chyba nie ma jednak, tak jak u nas, znajomości. A nasi protektorzy niebiescy zsyłają nam głównie te dwa cudowne dary. Pracę i pokój wewnętrzny, które przecież warte są o wiele więcej niż wszystkie plecy i protekcje tego świata. Widzimy, do czego tu idziemy. Otóż jesteśmy głęboko przekonani, że nie ten jest najlepszym instruktorem pływackim, kto przez całe życie podtrzymuje swoich uczniów, podobnie jak i nie ten jest najlepszym ojcem, kto przez całe życie nie wypuszcza swoich dzieci samotnie na głęboką wodę. Gdyby święta Maria Goretti przesadnie pomagała swojemu rodzeństwu, zrabowałaby im najlepszą drogę do świętości, drogę pokornej pracy. Podobnie ojciec, który żyje tylko po to, by usuwać najdrobniejsze przeszkody spod stóp swoich dzieci, prawdopodobnie hoduje banany, nie ludzi, pozbawiając ich radości tworzenia własnego życia. Wiemy, że pozostawiając dzieci samym sobie na głębokiej wodzie, ryzykujemy coś więcej niż to, że się utopią, podobnie jak święta, jakby pozostawiając swoje rodzeństwo. Lecz wiemy też, że zmuszając ich do życia z rodzicielskimi kulami, nigdy nie nauczymy ich chodzić. W najlepszym razie powtórzą życie rodziców. Przeczuwamy, że najlepsze, co można dawać własnym dzieciom, to chęć do pracy i pokój wewnętrzny. Rzeczy w ostatecznym rozrachunku znacznie trudniejsze i o wiele ważniejsze. Rozumiemy, że wszystko to nie jest łatwe do pojęcia w świecie, w którym największym szczęściem wydaje się możliwość życia bez pracy. O tym marzą prawie wszyscy gracze w Totolotka. Leżeć przez cały dzień. Cóż za cudowna perspektywa. To właśnie zalecają swoim córkom mamy. Dawniej były zatrzęsienie, lecz dzisiaj nietrudno je spotkać, mówiąc, po co masz pracować, skoro nie musisz. Aż dziw bierze, jak łatwo przez źle rozumianą miłość pozbawia się swoje dziecko jedynej rzeczy, która może je wywyższyć. Nie wiem, czy uda się nam wyplenić to przeklęte zjawisko tych znajomości, na które ciągle liczymy, czy zrozumiemy, że najlepszymi plecami jest nasza własna odwaga. Przychodzą często zatroskani rodzice, prosząc o taką czy inną rekomendację dla swoich dzieci, przed czymś obronić. Tłumaczymy im to, co mówimy, lecz nikogo jakoś nie potrafimy nieraz przekonać, bo oni są święcie przekonani, że list polecający do kogoś będzie kluczem do sukcesu. A ja stosuję w takich przypadkach, mówi ktoś, podstęp mojej mamy, która kiedy proszono o ją o rekomendację, odmawiała pacierz za daną osobę. Więc jeśli dziś mówimy o błogosławionych i świętych, to tak na nich patrzmy. Nie usuną przeszkód sprzed naszych nóg, ale pacierz zanoszony do nich daje nam pokój i siłę.